Chwała Bogu, bracia, siostry. W tym roku wyjątkowo długo się zjeżdżamy tutaj, jak gdyby, na obóz. Wszyscy jeszcze nie dojechaliśmy, ale chciałbym przywitać wszystkich tych bardzo serdecznie, którzy już dojechali i już się, że tak powiem, zakwaterowali. Chwała Bogu, że może być nas tak wielu. Cieszymy się bardzo. I ja dzisiaj chciałbym może dokończyć to, co zaczął mówić Olek wczorajszego wieczora. Nie uzgadnialiśmy z Olkiem, chociaż jesteśmy z tego samego zboru. Nie uzgadnialiśmy to, czym się będziemy dzielić. Ale chyba to wynika z tego, że żyjemy w jednym zborze i gdzieś Bóg do nas mówi właśnie w taki sposób, w tym kierunku. Ten obóz jest może dość specyficzny, dlatego że zjeżdżamy się z całej Polski. Kto tylko, że tak powiem, odpowie na nasze zaproszenie i jest jeszcze miejsce, może przyjechać i prosimy o usługę braci z różnych miejsc. Nie uzgadniamy tematów, nie prosimy o usługę w jakimś konkretnym temacie. Możemy wtedy słyszeć głos Ducha Świętego, jak przemawia w Wodzisławiu, jak przemawia w Gdańsku, jak przemawia w Toruniu. Po prostu mamy ten przywilej, możemy Bogu za to dziękować i możemy się dzielić w wielkiej wolności. Nikt nikomu niczego nie narzuca, poza tym, żeby nie mówić herezji. Chciałbym, żebyśmy otworzyli znany fragment z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału i przeczytali króciutki fragment od 18 po 23 wiersz. Tam Pan Jezus wyjaśnia znaczenie tego podobieństwa o czworakiej roli. O siewcy tutaj mamy, tak. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu, to jest ten, kto jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie, ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Ja chciałbym, kochani, mówić dzisiejszego wieczora o owocowaniu. O tym, czy owocujemy, czy nasze życie jest owocne. Jak żyjemy? Co możemy zrobić, żeby nasze życie mogło być inne? Żeby naprawdę nasze życie było owocne? Na ile prowadzimy takie życie? Na ile nam zależy? Na ile chcemy? Na ile pragniemy, żebyśmy wydawali owoc? Opowiem wam takie jedno krótkie świadectwo. Nie tak dawno, jakieś 2 miesiące temu, staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami działki. Takiej, wiecie, ogródki działkowe, rodzinne. No i wiecie, jak to na tych ogródkach działkowych, to są sąsiedzi blisko. No i z jednym z tych sąsiadów okazało się, że jest moim sąsiadem człowiek, z którym pracowałem kiedyś razem. Później nasze drogi się rozjechały. I razem kiedyś tam gdzieś tam nasze drogi się zetknęły. No i tam rozmawiamy po imieniu sobie. No i tak od słowa do słowa mówi, no to ja widzę, że wy tutaj będziecie chcieli szybko to ogarnąć, bo działka była zaniedbana. Ja mówię, nie Stasiu, wiesz, za tydzień zaczyna mi się obóz, przygotowanie do obozu. Ja już teraz żadnego weekendu nie spędzę na działce, tylko jeżdżę do Ustronia. A to co wy tam za jedni? No i tak od słowa do słowa okazało się, że mój sąsiad Stasiu kilkadziesiąt lat temu miał okazję poznać rodzinę chrześcijańską, kiedy gdzieś jeszcze mieszkał na innym mieszkaniu. I wiecie, on wydał świadectwo o naszej siostrze w Chrystusie. To były czasy, kiedy były kartki. Młodzież tego nie rozumie w ogóle zagadnienia, ale ci starsi rozumieją, że kiedyś było tak biednie w sklepach, że żeby kupić kawałek chleba czy czekolady, lub cukier, to trzeba było mieć kartkę i ta ilość zakupionych tych towarów była reglamentowana konkretnie. I wiecie, w tamtych czasach chrześcijanie wspomagali się. Chrześcijanie z zachodu przesyłali różnego rodzaju pomoc chrześcijanom w Polsce. I ta nasza siostra w Chrystusie otrzymywała taką pomoc, ale ona tej pomocy nie zostawiała tylko dla siebie. Ona dzieliła się właśnie z nim. I on powiedział świadectwo o naszej siostrze. To był owoc życia. To była konkretna sytuacja. Widzicie, minęło ileś tam lat. Zapamiętał tą sytuację. I o niej mi opowiedział. Byłem bardzo zbudowany i dziękowałem Bogu za tą moją siostrę. Nie znam jej, ale usłyszałem z ust człowieka niewierzącego świadectwo o owocnym życiu siostry w Chrystusie. I o coś takiego, o czymś takim chciałbym dzisiaj mówić. Chciałbym mówić o tym, żeby nasze życie takie właśnie było. Żebyśmy dożywali czegoś takiego w naszym życiu, że ludzie, kiedy będą widzieć nasze dobre uczynki, będą wychwalać Boga. Jest taki fragment Słowa Bożego i chciałbym teraz go właśnie przeczytać z pierwszego listu Piotra. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 9 wiersza. I zobaczcie, jak ten fragment, który będę czytał, się zaczyna. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Czyż tak nie jest, bracia, siostry? Narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swej światłości. Który nas powołał, abyśmy rozgłaszali cnoty, ale nie nasze, tylko tego, który nas powołał. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają, jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Nie jeden z nas dowiedział się o tym, jak to nam obrabiają za plecami nas znajomi, sąsiedzi, koledzy w pracy i różne rzeczy złe mówią, nieprawdziwe. Ale tutaj napisał Piotr, przypatrując się bliżej, czyli po jakimś czasie przychodzi ta refleksja do życia człowieka, który nam się przygląda. Na pierwszy rzut oka, a to te kociki, a to te, a to wie pani, to tacy i tacy. Takie opinie są, ale ludzie na nas patrzą, przyglądają się nam i kiedy po jakimś czasie zauważają, o, te nowaki to nie takie, o, i dzieci się kłaniają i o, nie słychać kłótni za bardzo u nich. I różne rzeczy ludzie zaczynają zauważać, których w ich życiu brakuje. Kiedyś odwiedził mnie kolega z pracy i przyjęliśmy ich kolację i tak rozmawialiśmy o różnych rzeczach. I ja nawet do tej pory nie wiem, co zauważyła jego żona w naszym życiu małżeńskim, ale mu to wypomniała, że tego jej brakuje. Nie wiem, co to było. Ludzie na nas patrzą i widzą, jacy jesteśmy. I jeśli uważacie, że możemy schować się za fasadą poprawności, tego, że nie przeklinamy, nie pijemy, nie palimy i poprawnie się odzywamy do siebie, a nie ma w nas sensu życia Bożego, nie ma w nas tego owocu Bożego, to jesteście w błędzie, bracia, siostry. Ludzie nas widzą i widzą, czy tak naprawdę jesteśmy hojni, szczodrzy, czy jesteśmy miłosierni, w jaki sposób patrzymy jeden na drugiego. A gdy ktoś zadrze ci auto tak przed blokiem stojącym, bo wiecie, wieś ma to do siebie taki przywilej, że auta można postawić swobodnie i tam nikt go nie zadrze. Ale kiedy się wjeżdża do miasta, to już jest ciasno, na tych parkingach osiedlowych tym bardziej ciasno. Przyjdziecie się mojemu samochodowi, jest całe poodzierane. I to nie przeze mnie. Zazwyczaj to moi sąsiedzi zrobili. Jak wtedy reagujesz? Co się dzieje w twoim sercu? Szukasz winowajcy? Ludzie na nas patrzą. Jaki owoc wydajemy? Wiecie, to wszystko jest widoczne. Potem tam dalej jest napisane, bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikowi jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Pisze Piotr. Zobaczcie, spróbujcie wyobrazić sobie sytuację, w jakiej Piotr to pisze. Izrael jest, Jerozolima jest pod okupacją rzymską. Tam Rzymianie, okupanci, dali swoich przedstawicieli. I Piotr pisze, bądźcie poddani tym okupantom. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludziom głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Łukasz ten sam wiersz, tą samą myśl, która jest zawarta w Ewangelii Mateusza, kończy troszeczkę inaczej. Chciałbym, żebyśmy też przeczytali z Łukasza, ponieważ chciałbym jednak dotknąć się tego owocowania jeszcze bardziej. Łukasz w 8 rozdziale i 15 wiersz przeczytamy. I bo ja już kończę tą myśl całą. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Tutaj są użyte takie słowa szczerym i dobrym sercem. Ja się modlę o to, żeby Bóg sprawiał, aby nasze serce było otwarte na to, co Bóg chce tutaj powiedzieć do nas. Jestem przekonany, że Bóg będzie mówił, że mówi. Kwestia tylko, jakie są nasze serca. Czy one są szczere, czy są otwarte? Czy chcą, aby Bóg je dotknął? To jeszcze jest mało, ponieważ w Przypowieściach Salomona autor napisał 4,23 tak tą myśl, bardziej niż wszystkiego innego strzeż serca, gdyż z niego tryska życie. Wiecie, naprawdę musimy strzec naszego serca. Co to jest serce? Wiecie, ja tak powiem, może tak jak Tomek mówi, jestem prosty człowiek. Serce to wszystko, co tam wewnątrz jest, we mnie. To jest ta moja istota. I to, co tam wchodzi, to potem wyłazi ze mnie, na zewnątrz. Jest takie powiedzenie, z kim przystajesz, takim się stajesz. To jest prawdziwe powiedzenie. Inaczej, czym się napełniamy, tym potem, to potem wydajemy na zewnątrz. Co wchodzi do naszego serca? Czym się karmimy? W tym sensie takim duchowym, nie myślę tutaj o takim fizycznym karmieniu. Pan Jezus zresztą w Ewangelii Mateusza i w innych też o tym mówił, że nie jest istotne to, co wchodzi. W sensie fizycznego pokarmu, ale to, co wychodzi z naszych ust. Bo z obfitości serca nasze będą mówić. A czym obfitujemy? Wiecie, na pewno w życiu każdego z nas był taki okres, kiedy rodziliśmy się na nowo, kiedy byliśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni do chrześcijaństwa, do życia, do bliźnich, do sąsiadów i nasze serce pałało wielką miłością do Boga. Ale mijał czas, lata i bardzo często ta miłość przygasła, trochę się wypaliła, nasze serca już nie są takie płonące, już niekoniecznie tak chętnie czytamy słowo, modlimy się, już niekoniecznie tak chętnie mamy ochotę na to, żeby mieć społeczność z braćmi i siostrami, już niekoniecznie tak chętnie i możemy sobie tutaj wpisać, co chcemy, jeśli idzie o życie chrześcijanina, a częściej oddajemy się różnego rodzaju potrzebom koniecznym w naszym życiu. Przeróżnym. I teraz jest wyjście z tej sytuacji, żeby być owocnym. Często robimy tak, jak wczoraj Paweł mówił wieczorem, że często robimy coś takiego bez Boga, z zaciśniętymi zębami. Bardzo często wtedy udaje nam się być poprawnymi ludźmi. Inni mogą nas na pierwszy rzut oka postrzegać jako takich fajnych ludzi. Ale my wiemy, co w nas jest, co jest w naszym sercu. I Bóg wie, co jest w naszym sercu. I Bogu nie chodzi o to opakowanie zewnętrzne, tylko chodzi Bogu o nasze serce, o nas, o nasze wnętrze, o to, jacy my jesteśmy w rzeczywistości. Kiedyś będąc w Elblągu, słuchałem świadectwa Marka i Beaty, którzy opowiadali właśnie o swoim życiu, kiedy ich życie w pewnym okresie czasu było takim pięknym opakowaniem, a w środku zgliszcza i ruina. Tutaj ich chwalili i klepali po ramieniu, a ich małżeństwo się miało rozpaść. Chodzi o to, kochani, żebyśmy byli autentyczni, żeby to, co w naszym sercu jest, to i żeby było na zewnątrz. Żebyśmy nie budowali jakiejś fasady, jakiejś poprawności. I można również inaczej do tego podejść, zagadnienia. List do Filipian 2:13. Znany fragment. Nasz przekład może troszeczkę jest nieudolny. Albowiem tu Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Można by to było czytać, że no jak Bóg będzie miał upodobanie, to w Grzegorzu sprawi chcenie i wykonanie, a w Tomku już niekoniecznie, bo ma takie upodobanie. Nie, kochani. Bóg ma upodobanie, abyśmy wszyscy byli owocni, abyśmy wszyscy byli użyteczni. Bóg jest tak bardzo zainteresowany tym, żeby Jego chwała się rozchodziła tutaj po tej ziemi. I Bóg to sprawia w nas, to chcenie i wykonanie. To On jest, może być sprawcą tego dobrego wykonania, właściwego, słusznego, tego, że serca znowu będą rozpalone. My nie jesteśmy w stanie tego sami z siebie uczynić. To łaska Boża w nas jest w stanie to zrobić. Słyszeliście dzisiaj Damiana, kiedy mówił dzisiaj o tych sytuacjach, jak Bóg powoduje, kiedy te nogi się uginają, jaka błoga radość jest wtedy, kiedy Bóg przychodzi do nas, dotyka nas, kruszy, a wtedy już w uniżoności możemy sobie nawzajem służyć. Możemy się zachęcać, nie jako panujący, ale jako będący wśród, albo jeszcze tak, jak tutaj Tomek czytał dzisiaj, jako ten, który jest sługą, pomimo tego, że był nauczycielem. Efezjan, 5 rozdział, również bardzo znany fragment, chciałbym przeczytać. Od 16 po 21 wiersz. Może od 15. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumijcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Nasz przekład mówi, bądźcie pełni ducha. Niektóre przekłady mówią, napełniajcie się duchem. Albo dawajcie napełniać się duchem. Rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśń duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Widzicie, tutaj jest taka, obiecałem sobie, że powiem też dwa słowa na ten temat, przypomnę po raz kolejny. Kochani, pieśni duchowe. Powoli zaczyna nam się robić taki wyścig, kto zdąży podać pieśń i którą pieśń zaśpiewamy. Wiecie, możemy zacząć śpiewać wcześniej. Muzykanci byli już gotowi tutaj dzisiaj, przynajmniej 10 minut przed czasem. Już grali jedną pieśń. Mogliśmy już wtedy zacząć śpiewać. Mało tego, sądzę, że powinniśmy podawać pieśni, które coś w naszym życiu zrobiły albo coś czynią. Tekst tej pieśni coś czyni. To nie jest tylko melodia, która jest ckliwa i dotykająca mnie, ale to jest tekst, który mnie dotyka albo którym chciałbym się pomodlić z wami. I później bardzo często po tej pieśni ktoś wstaje i modli się. To są pieśni duchowe. Pieśni również nas mogą dotykać, mogą nas prowadzić. Wbrew pozorom, być może ktoś ma taki dość luźny stosunek do śpiewania, festiwalowy. Ale ktoś może mieć naprawdę głębokie pragnienie zaśpiewać ze zborem pieśń, która coś uczyniła w jego życiu. Może później powiedzieć jeszcze w modlitwie to. Do takiej postawy chce nas zachęcić przy śpiewaniu pieśni. Ja rozumiem, że dzieci chcą zaśpiewać jakąś pieśń, bo dla nich coś tam ona znaczy. Ale my jako dorośli już powinniśmy mieć to rozróżnienie. Ale pomijając pieśni, chciałbym jeszcze mówić o tym, że tutaj jest napisane śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Kiedy tak się dzieje, kochani? Kiedy gramy i śpiewamy w sercu swoim Panu? No wtedy, kiedy jesteśmy pełni naszego Pana. Kiedy jesteśmy Nim napełnieni. Kiedy się Nim nakarmimy. Tutaj ktoś mówił, chyba Tomek dzisiaj, że dobrze by było, żebyśmy się tak na cały rok nakarmili. Wiemy, że to nie jest takiej możliwości. Izrael, kiedy był na pustyni, karmił się jednym omerem na głowę. A jak nazbierali więcej, to się psuło. Nie jesteśmy w stanie, kochani, więcej tutaj wziąć, niż Bóg daje każdemu miarę. Tylko tyle, ile Bóg ma dla ciebie dzisiaj do przewidzenia, do nakarmienia ciebie, tyle jesteś w stanie przyjąć. Istota jest taka, żebyśmy w ogóle umieli się karmić Jezusem. Ale dlaczego? Ano dlatego, że wiecie, słyszałem taki przykład w jednym z kazań. On mnie bardzo dotknął. Bardzo prosty. Jemy jakiś posiłek, śniadanie. Za dwa dni najlepszy chirurg nie jest w stanie rozróżnić i oddzielić naszego śniadania od nas samych. I o to samo chodzi z karmieniem się Chrystusem. Że kiedy naprawdę będziemy się karmić Chrystusem, to już nie będą w stanie rozróżnić nas ludzie, czy to Marek stary, czy to Chrystus w nim. O coś takiego, kochani, chodzi. Żebyśmy w taki sposób nauczyli się karmić naszym Panem. Ja nie wiem, jak to czynisz ty, ale widzę w tobie zmiany, widzę owoce. Być może to jest długotrwała modlitwa w twoim życiu. Być może to jest czytanie Słowa Bożego. Być może są to jeszcze inne sprawy. Wiem, że każdy może się karmić Chrystusem w taki sposób, żeby to było skuteczne. Istota jest, żebyśmy się nauczyli Nim karmić. Ja nie podam wam recepty, bo w życiu każdego człowieka są inne okoliczności zewnętrzne, chociażby jeden ma więcej czasu, drugi mniej. Jeden jest emerytem, drugi pracuje, ale każdy jest w stanie karmić się Chrystusem. Bo Bóg jest chętny nam dać swojego Syna, żebyśmy się Nim nakarmili i żebyśmy potem Nim stawali się. Żeby nasze życie nie różniło się od życia naszego Pana. Kolosan, znany wiersz. Będę czytał tylko znane wiersze. 3 rozdział. On był też czytany przez Olka wczoraj. Od 1 do 3 Kolosan. 3 rozdział. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Dzisiaj Maciek mówił o myślach, o tym, co one czynią w człowieku, o czym myślimy. Też to jest prawda. Jeśli masz problem z natrętnymi myślami, czegokolwiek, ale niebożymi, wołaj do Boga. Odwracaj swój wzrok od tych spraw, a on pierzchnie. Zdarza się, że gdzieś przychodzą myśli. Jesteśmy w jakiejś sytuacji, w jakiejś burzy, jak mówił Paweł. I wciąż te myśli przychodzą do naszego serca. Wołaj do Pana. Patrz na Niego. Odwracaj ten wzrok od tego, od tych spraw, które gdzieś próbują twój wzrok odwrócić od Chrystusa. Bo jesteśmy w Nim ukryci. I jeszcze Ewangelię Jana. I będę już lądował. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Też również bardzo znany wiersz, który jak gdyby najbardziej zapamiętałem z pobytu Natalki u nas w Wodzisławiu. Natalki z Gdańska. 4 i 5 wiersz. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. On to sprawia w was chcenie i wykonanie. Bez niego nic uczynić nie możemy. Kiedy nauczymy się karmić naszym Panem, to będziemy owocni, bo będziemy przypominać Jego. Będziemy podobni do Niego. Będziemy mieli to miłosierdzie, które On miał. Będziemy mieli tą wyrozumiałość. Będziemy mieli tą miłość, którą On miał do człowieka. Już nie tylko do brata i siostry w Chrystusie, ale do człowieka, który gdzieś siedzi na ławce zakłopotany. Owoc jest konsekwencją naszego życia. To, jaki owoc wydajemy, jest konsekwencją tego, jak żyjemy. Zapamiętajmy to, kochani. Jeszcze jedna myśl, taka ostatnie zdanie. Jest wielka różnica w tym, jak będziemy do tego podchodzili zagadnienia. Gdyż jeśli podejdziemy do tego w religijny sposób, to religia działa na nas z zewnątrz do wewnątrz. A Bóg działa zupełnie inaczej. Bóg działa od wewnątrz na zewnątrz. Po tym możemy rozróżnić, kto nas inspiruje, co nas inspiruje. Czy nas inspiruje Bóg, czy człowiek? Czy system, czy nasz Pan? Życzę, aby nas zawsze inspirował Pan. Amen.